Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kolejną praktyką pobożności w aspekcie podmiotowym jest tak zwany regulamin życia i związany z tym rachunek sumienia. Obydwa ćwiczenia duchowe nie tylko, że brzmią trochę obco dla współczesnego człowieka, ale być może wydają się dziwne, jakby wzięte nie z tej epoki. Jednakże wielowiekowe doświadczenie ascetyczne Kościoła zawarte w pismach świętych i mistrzów duchowych, a także zwykła obserwacja życia jasno pokazują, że bez narzucenia sobie pewnej dyscypliny w zakresie spraw codziennych właściwie niemożliwe jest, aby człowiek osiągnął jakiś poziom osobowego i duchowego rozwoju. Szkoda, że we współczesnych książkach z zakresu życia duchowego różnych poczytnych autorów pełno jest różnego rodzaju rad i hipotez psychologicznych, które służą chyba jedynie zwolnieniu człowieka z odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, a brakuje zdroworozsądkowej ascetyki, która stawia sprawę prosto i jasno, a mianowicie, że jeśli człowiek chce się rozwijać i osiągnąć doskonałość, to musi od siebie wymagać. Jakże dobitnie przypomniał o to polskiej młodzieży święty Jan Paweł II podczas apelu jasnogórskiego 18 czerwca 1983 roku, kiedy wypowiedział taką właśnie regułę. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I właśnie temu celowi, tego wymagania od siebie, służy wspomniany w tytule dzisiejszej refleksji regulamin życia. Jest to po prostu planowe rozłożenie wszystkich zajęć i czynności w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Jak wspomniałem, za jego użytecznością przemawia wielowiekowa tradycja i doktryna niemal wszystkich pisarzy duchowych oraz ludzi świętych. Walor takiego regulaminu życia polega na tym, że wzmacnia pamięć, skłaniając ją do trwania myślą przy Bogu, czyli do bogomyślności, a więc do podtrzymywania świadomości, że Bóg jest przy każdym przez cały czas. Patrzy na nas z miłością i tej Jego nieskończonej miłości nie tylko nie chcemy zawieść, ale każdym czynem, niemal każdym oddechem i uderzeniem serca pragniemy odpowiadać. Ułatwia też skupienie i kierowanie się dobrą, nadprzyrodzoną intencją. Dalej, regulamin życia broni przed lenistwem i zaniedbaniami, przed marnotrawstwem czasu, a do tego pomaga zachować równowagę psychiczną, zachować stabilność swoich zachowań i stałość działania. W ten sposób, oszczędzając siły i czas, regulamin dynamizuje wieloaspektową aktywność zewnętrzną i zarazem życie duchowe. Odpowiada temu łacińska sentencja nisi placitum, nisi ordinatum, co oznacza, że nic, co nie jest uporządkowane, nie może się podobać. Innymi słowy, piękno odbija się w harmonii, w uporządkowaniu, a nie w chaosie. Tak samo duchowe piękno człowieka wymaga od niego uporządkowania całej swojej aktywności. Stąd konieczność odpowiedniego rozplanowania wszystkiego, co się robi. Ma to szczególne znaczenie także tam, gdzie ludzie żyją w pewnej zbiorowości czy wspólnocie, jak na przykład seminarium duchowne, klasztor, szkoła czy bodaj hotel. Nie wiem, czy jakakolwiek szkoła na przykład mogłaby normalnie funkcjonować dłużej niż kilka dni, gdyby każdy z nauczycieli i uczniów robił co chce. Na przykład rozpoczynał lekcje, kiedy mu się zachce, albo uczęszczał na zajęcia według własnego widzimisię. Natomiast narzucenie pewnego wysiłku i przestrzeganie go, choć może niektórych w pewnych sytuacjach nieco ograniczać, to jednak przynosi wymierne efekty i nie inaczej jest w przypadku indywidualnego regulaminu życia. Najlepiej jest ułożyć go sobie jako rezultat rekolekcji czy dnia skupienia. O rekolekcjach i dniach skupienia powiem nieco więcej już niebawem. Regulamin życia jest więc rodzajem bardzo konkretnego postanowienia. Należy go więc w miarę dokładnie przemyśleć, przewidując i biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w jakich się żyje, a następnie spisać go dla pamięci i mieć pod ręką, na przykład w osobistym modlitewniku. Przy układaniu regulaminu życia bierzemy pod uwagę następujące zasady, a więc przede wszystkim powinien on być całościowy, to znaczy powinien obejmować wszystkie nasze zajęcia i czynności, rezerwując specjalne miejsce dla czynności duchowo-kultowych. W planie codziennym należałoby zatem przykładowo wyznaczyć sobie konkretną porę na wstawanie, na poranną modlitwę, potem naukę i pracę, jak również na odpoczynek i rozrywkę. Koniecznie trzeba wyznaczyć sobie porę pójścia spać, choć wydaje się to takie banalne. Zasada całościowości oznacza, że koniecznie należy uwzględnić swoje obowiązki związane ze stanem życia i wykonywaną pracą. Na przykład kapłan musi uwzględnić swoje zajęcia duszpasterskie, aby nie zaniedbać obowiązku sprawowania liturgii godzin, o zalecanych porach czy innych modlitw oraz praktyk pobożnych, jak na przykład nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, różaniec, czytanie Pisma Świętego itd. Z kolei zapracowany mąż i ojciec rodziny w swoim regulaminie życia nie może pominąć czasu, jaki codziennie powinien poświęcić żonie i dzieciom oraz trosce o dom, jak również powinien uwzględnić wypoczynek, na przykład spacer czy odpowiednią ilość snu. To samo dotyczy regulaminu życia układanego w planie tygodniowym czy miesięcznym. W każdym przypadku regulamin powinien uwzględniać okresowy rytm życia, a jak również życia tych ludzi, którzy są obok nas. Jednakże chrześcijanin zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał sprawy odnoszące się do Boga. Zasada druga, którą należy się kierować przy układaniu swojego regulaminu życia, to zhierarchizowanie i elastyczność, czyli roztropne dopasowanie do obowiązków stanu i warunków określonych zadań według pewnego porządku obowiązywalności, tak aby nie przekraczały one możliwości podmiotu. Rozkładamy więc w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca czy nawet roku wszystkie swoje sprawy, zaczynając od tego, co dotyczy najpierw miłości Boga, następnie troski o bliźnich, a na końcu własnych spraw. Można przyjąć inną kolejność, na przykład tak układamy swój regulamin życia, aby najpierw zrealizować to, co obowiązkowe, potem to, co pożyteczne, a na końcu to, co przyjemne. W innej sytuacji na pierwszym miejscu stawiać będziemy obowiązki zawodowe, potem obowiązki domowe, a na końcu dopiero obowiązki towarzyskie. Spisany regulamin życia powinien zawierać nie tylko jasno sprecyzowane cele, ale także opisywać sposoby ich osiągania. Ponadto, zwłaszcza w planie dnia i tygodnia, należy uwzględnić dające się przewidzieć różne odstępstwa, różne zdarzenia, które będą modyfikować sposób realizacji wytyczonych sobie celów. Przy układaniu dla siebie takiego regulaminu życia nie trudno popaść w rodzaj zarozumiałości i pychy, wyznaczając sobie zbyt ambitne cele, czasem oderwane od rzeczywistych możliwości ich spełnienia. Roztropnie więc byłoby po spisaniu ich poddać pod ocenę stałego spowiednika lub kierownika duchowego i nie bać się niekiedy drastycznej jego korekty. Znane jest powiedzenie, że dobrymi chęciami całe piekło jest wybrukowane. Otóż sam precyzyjnie przemyślany plan życia w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca czy roku nie wystarczy do wyrobienia w sobie określonych sprawności moralno-duchowych czy innych. Najtrudniejsze bowiem w tym wszystkim jest dostosowanie swojego życia do przyjętego planu. W przeciwnym razie nie ma on żadnego sensu. Jeśli regulamin życia ma pomóc nam w rozwoju osobowym i duchowym, to przede wszystkim należy go konsekwentnie i w sposób stały respektować. Jeżeli on jest ułożony odpowiednio do naszego życia, do warunków naszego życia, to teraz trzeba go respektować. A zatem stałość i systematyczność, dzięki którym niekiedy dopiero po dłuższym czasie, na przykład po paru tygodniach czy miesiącach, a może i latach, widać owoce dostosowania się do własnego regulaminu życia, który pomógł nam zmienić dotychczasowe złe nawyki. Nie wolno więc zniechęcać się, ale cierpliwie każdego dnia podejmować go od nowa, nawet jeśli coś się nie udało, jednocześnie modląc się z pokorą o łaskę wytrwałości. W ten sposób, oprócz wytyczonych celów, podmiot duchowy wyrabia w sobie pokorę i ufność. Roztropność wymaga jednak, aby być umiarkowanie elastycznym w stosowaniu regulaminu życia, mając przede wszystkim na względzie zasadniczy cel, jakim jest miłość Boga i bliźniego. Chodzi o to, aby nie tracąc z oczu celu podejmowanych wysiłków, znaleźć sposób jego realizacji. Ma tu zastosowanie dobrze znana zasada ascetyczna, która po łacinie brzmi tak: fortiter in re, suaviter in modo. To znaczy, mocno co do istoty, ale łagodnie w sposobie. Czasem bywa i tak, że ze względu na miłość Boga czy miłość bliźniego trzeba odejść od czynności lub zadań wyznaczonych regulaminem życia. Na przykład zgodnie z przyjętym regulaminem życia w danej chwili powinienem przez godzinę uczyć się języka obcego albo przez kwadrans czytać Pismo Święte. Jednak w tym momencie ktoś z rodziny poprosił mnie o jakąś drobną przysługę. W takiej sytuacji powinienem roztropnie ocenić, czy mogę ze spokojem sumienia odejść od regulaminu, aby okazać realną miłość kogoś z moich bliskich, albo też konsekwentnie tego regulaminu się trzymać, a tę prośbę spełnić dopiero po spełnieniu tego ćwiczenia duchowego. Ostatecznie bowiem regulamin życia, wyrabiający w wierzącym określone postawy moralno-duchowe, ma na celu wydoskonalenie się miłości do Boga i bliźniego. Nie jest więc przysłowiową sztuką dla sztuki albo czymś, co w imię wzniosłych spraw Bożych miałoby obedrzeć człowieka z godności dziecka Bożego.